Wykład w Radiu Ortodoksja.
Drodzy bracia i siostry, temat mego wykłada: post jako walka z namiętnościami, gniew i sposoby jego pokonywania w naszej codzienności. Chcę poprawić ojca Andrzeja. Nie będę mówił z wielkiej wiedzy na ten temat, bo tak naprawdę nie jestem wielkim askietem z jednej strony. Raczej będę mówił ze swojego niedobrego doświadczenia, bo też mam tą namiętność gniewu, denerwowania i z jednej strony, a z drugiej strony często o tym jako kapłan rozmawiam podczas spowiedzi, podczas jakichś rozmów z parafianami, bo gniew jednym z takich naszych namiętności, które spotykamy się na co dzień. I jednym z najczęściej mówionych grzechów na spowiedzi to jest gniew, denerwowanie, złość i to wszystko, co związane z gniewem. Jaki sens naszego postu? Tak? Kiedy my mówimy o postu, to tych sensów, tych warstw postu jest bardzo dużo. No ale najważniejsze to nasza miłość do Boga i miłość do człowieka. Tak jak nam mówi Ewangelia o tych dwóch najważniejszych przekazaniach. No i w poście próbujemy te przekazania jakby wzmocnić. I wzmacniając te przekazania, też włączamy naszą taką pracę nad sobą i też ciało, tak? Nie tylko pokłonami, ale i też dietą, tak? Ograniczeniem ilości i jakości jedzenia, dlatego że człowiek nie jest tylko z duszy, ale też jest z ciała i te dwie części nasze są mocno powiązane między sobą. Często nawet jest tak, że ciężko nam oddzielić, gdzie działa nasza dusza, a gdzie działa nasze ciało. I też, kiedy dalej będziemy mówić o gniewu, to zauważycie, jak cienka ta granica. I w czasie postu, kiedy my ograniczamy siebie od smacznego, tłustego, pełnego białku jedzenia, to wszystkie nasze namiętności, można powiedzieć, powiększają się. Tak jak człowiek przyjmuje jakieś leki, tak, i wszystko u niego dobrze, i lekarz mówi: spróbujmy te leki zmniejszyć i zobaczmy, jak ta choroba działa. Czy jest ona dalej, czy już ta choroba została pokonana. I zmniejszając leki, od razu widać, czy choroba istnieje, czy nie. Tak samo, kiedy my zmniejszamy ilość tłuszczów, białko, nam dla naszego ciała coś brakuje, i od razu wszystkie nasze namiętności wyskakują. Dlatego cerkiew, kiedy zaczyna się post, mówi nam o tym, że post jest brak złości, wstrzymanie się języka i tak dalej, i tak dalej. I najpierw zwraca uwagi na nasze zachowanie, a już później tylko na post jako niejedzenie czy ograniczanie siebie w jedzeniu. Kiedy mówimy o namiętnościach, to też musimy siebie uświadomić, że wiedzy podstawowej namiętności to nasze przyzwyczajenie do grzechu. Bo wszystko, co my robimy, pozostaje w naszym życiu. Tak? Jakiś zrobiliśmy niedobry uczynek. Mały. Ale ten niedobry uczynek pozostaje w naszym życiu. Tak, my możemy jego zapomnieć, tak? Każdy Nie ma takiej, może być, dobrej pamięci, żeby po 10 latach pamiętać o jakimś tam, kogoś my okłamaliśmy, tak? Ale pamięta ten grzech, nasze przyzwyczajenie do tego grzechu. Bo jak powtarzamy ten grzech setki raz, to w 1001 raz ten grzech, robimy ten grzech automatycznie, nie zwracając na niego uwagi. I te poprzednie grzechy wpływają na to, że ten grzech my nie włączymy żadnego hamulca, po prostu odpuszczamy siebie i nie zwracamy na niego uwagi. Także nasze przyzwyczajenie do grzechu, oni wchodzą, można powiedzieć, z mlekiem naszych matek, z momentu wychowania, przychodzą od naszych rodziców, bo my patrzymy na swoich rodziców, na ich, częściej naśladujemy namiętności, a nie dobre rzeczy. I też z jednej strony wychowujemy się, a z drugiej strony wychowujemy siebie sami z tymi przyzwyczajeniami do grzechu. I często jest tak, że robimy te grzechy nawet nieświadomie. Tak? Tak jak człowiek, nie wiem, który nie wiem, od dzieciństwa czyta modlitwy, tak? To w jakimś momencie ta modlitwa, on może myśleć o czymś innym, a usta mówią modlitwę już automatycznie, tak? Albo na przykład człowiek nie daje sobie sprawy, że on wszedł, nie wiem, gdzieś do jakiegoś przychodni i powiedział dzień dobry. Nie daje z tego sobie sprawy. On nie pamięta o tym, bo robi to automatycznie, tak? Tak samo często grzeszymy też. Robimy to automatycznie, bez żadnego wewnętrznego hamulca, bez takiego wewnętrznego kontrolu. I to działa w obie strony oczywiście. Tak jak przyzwyczajimy się do dobrych uczynków, tak? I tak samo dobre uczynki też nie znikają z naszego życia, bo stają się naszym przyzwyczajeniem. I im więcej tych dobrych uczynków, tym więcej po prostu robimy tego. I im starszy człowiek staje się, tym więcej on korzysta z tych przyzwyczajeń. Dużo razy zdarzyło się w życiu mi patrzeć na człowieka, który już przychodzi do innego świata. I w tym momencie, kiedy człowiek, nie wiem, 90 parę lat, leży w łóżku, już widać, że człowiek umiera, tylko przyzwyczajenie zostaje w jego życiu. I jak człowiek w ciągu swojej życia swego modlił się, powiadał się, przyciszał się, to i w moment takiego przejścia swego, kiedy on już, można powiedzieć, prawie się nie kontaktuje, te przyzwyczajenia pomagają jemu, no nie wiem, przyjąć ostatnią Eucharystię, czego ja jestem świadkiem. Bo człowiek, kiedy jego pytasz, kajesz się, czy żałujesz o grzechach? On mówi, tak, kajesz się. Tak. I często już nie jest w stanie powiedzieć takiej normalnej spowiedzi, no bo już prawie się nie kontaktuje, ale pewnego rodzaju przyzwyczajenie, dobre przyzwyczajenie w głowie przyłączają się i człowiek normalnie reaguje. Tak samo na przyczęście, tak samo na inne rzeczy. I odwrotnie, kiedy człowiek nie był praktykującym, te ostatnie spotkanie było bardzo trudne, bo on nie rozumie, o co chodzi. I te przyzwyczajenia, o których mówimy, oni bardzo często stają się nie tylko przyzwyczajeniem jakby na poziomie naszej duszy, tak? Ale i na poziomie naszego ciała. Tak? Bo jak mówiłem wcześniej, ta granica jest bardzo cienka. I tak jak modlitwę często mówimy z przyzwyczajenia, tak? Usta nasze, dzień dobry, mówimy też z przyzwyczajenia i często w tym głowa, ani serce, ani umysł, ani dusza nie uczestniczy, po prostu wchodzimy i mówimy. Tak samo często też grzechy skupiają się na naszych, tak by nie skupiają się, przyczyną grzechów jest nasze przyzwyczajenie naszego ciała. Na przykład, nie wiem, najłatwiejszy taki współczesny może przykład. Badacze współczesni, niektórzy mówią, że przy pewnych, nie wiem, oglądaniu rolek, shortów na internecie, jakiś tam kwasy się organizm wyrabia i kiedy kogoś proszą odłożyć telefon, tak, człowiek się denerwuje. Myślę, że każdy w jakiś sposób miał z tego doświadczenie. Albo nie telefon, albo ulubiony serial, albo coś jeszcze. Człowiek się bardzo szybko denerwuje, bo sprawia jemu przyjemność. Telefon, serial, coś jeszcze, nawet przyjemna książka. Chociaż żadnego problemu z tym nie ma, bo książki można wrócić, telefona też można wrócić, ale już jest jakieś przyzwyczajenie, które nie tylko związane z naszą duszą, z naszym mózgiem, ale i nawet z ciałem. Ja nie mówię o takich namiętnościach jak alkohol czy tam inne, które jeszcze mocniej oczywiście wpływają na zachowanie człowieka i jeszcze mocniej są uzależnieni od jego ciała. Ale wrócimy do gniewu. Święci ojcowie, którzy licznie ascezy osiągnęli bezgniewność ozdziwiającej mocy, jednomyślnie świadczył, że nic tak nie oddala łaski Ducha Świętego od naszego serca, jak gniew. Dlaczego? Dlaczego gniew jest takim dla nas niebezpiecznym? Po pierwsze, grzech jest przyczyną, gniew jest przyczyną innych grzechów. Tak? Takich jak pamiętanie o jakimś złu, tak? Często gniew jest przyczyną innych grzechów, jakiegoś, nie wiem, jakichś nieporozumień, takiej długotrwałej złości. Gniew często jest przyczyną nawet morderstw i innych grzechów. Dlatego jest niebezpieczny z jednej strony, a z drugiej strony gniew jest takim grzechem, w którym człowiek jakby zamyka oczy. Zamyka oczy i nie widzi, co się dzieje tak naprawdę naokoło jego. Tak jak mówi psałtyż w szóstym psalmie, zmiętniało od gniewu moje oko. Dalej. Przyczyny naszego gniewu. Przyczyny naszego gniewu oczywiście związane albo z duszą, albo z ciałem. Albo i z tym, i z tym. Bo są oczywiście jakieś powody, tak? Ale to zewnętrzne rzeczy. Tak? Zobaczyliśmy, że dziecko nie posprzątało w pokoju. No to jest powód. Ale przyczyna gniewu zawsze leży w naszym sercu. Bo na to wydarzenie mogliśmy zareagować w różny sposób, tak? Mogliśmy by nie zdenerwować, a prosto pomyśleć, jak temu dziecku pomóc, tak? Z miłości. Jak skierować jego w taki sposób, żeby on zrobił to, żeby nauczyć jego temu, a możemy po prostu się zdenerwować, powiedzieć jakieś niedobre słowa, wypuścić ten gniew z siebie, a tak naprawdę dziecku to nie pomoże. Zaczniemy od ciała. Rozmowę naszą zaczynaliśmy od tego, że post. Brakuje nam tłuszczów, brakuje białków jakichś i od tego, że ciało nam daje jakieś sygnały, że coś niedobrego się dzieje, no to człowiek jest szybciej się denerwuje. Zauważcie na siebie, jak my jesteśmy zmęczeni, głodni, to reagujemy bardzo szybko. A jak jesteśmy wypoczęci, po dobrym obiadku, to raczej ciężko nas denerwować. To działa bardzo dobrze. I często może wpływać na nasze zdenerwowanie nie tylko to, że my jesteśmy głodni, tak? To, że jesteśmy zmęczeni, ale może wpływać i to, że nam coś boli na przykład, tak? Albo jakieś inne zmiany w organizmu następują w wyniku jakiejś choroby, jeszcze czegoś, ciąży. I też człowiek się szybciej denerwuje, nie z zewnętrznych powodów, tak? A z wewnętrznych przyczyn. Czegoś brakuje i w taki sposób nam ciało daje sygnały, no a my te sygnały odbieramy w taki sposób, jak odbieramy, niestety. Gniew, przyczyną gniewa mogą być też nasz taki stan duchowy. Zobaczcie, że jak nam coś się nie udaje, tak? Taki brakuje nam satysfakcji, no to często przychodzimy do domu i też więcej siebie pozwalamy denerwowania wobec naszych najbliższych najczęściej, niż w czasie, kiedy wszystko nam się uda. Brak takiej satysfakcji. Albo na przykład coś nam się nie udaje, coś się popsuło, zdarzył się jakiś wypadek, no to denerwujemy na Boga, na kogoś jeszcze, nawet często na tą rzecz, która stała nam przeszkodą. Człowiek bije nogą po drzwi, która się nie zamknęła, czy czegoś jeszcze. To też tylko przyczyna taka wewnętrzna, a tak naprawdę problemy wewnętrzne. Też przyczyną naszego gniewu może być stan takiego naszego duchowego zdrowia. Bo jak my pokłócimy się z kimś, tak, i jest w naszym sercu złość, to z następnej osoby jeszcze szybciej pokłócimy się. Bo już w środku jesteśmy zdenerwowani, już złość siedzi w tym sercu, tylko szuka takiego momentu, żeby się znowu zapalić. Tak jakby małe węgielki jeszcze na ognisku leżą, a my jeszcze tylko dorzucamy tam nowego drzewa, które się z nową siłą się rozpala. Także to też świadczy o jakby poziomie naszego życia duchowego i też daje nam pewnego rodzaju wskazówki, co możemy zrobić, żeby tego gniewu i denerwowania unikać. Etapy gniewu. Bo bardzo ważne zrozumieć, jak gniew wchodzi do naszego serca. Bo jak my rozumiemy, jak działa grzech, o dużo łatwiej jego pokonywać. I pierwszy moment gniewu, tak, to myśl. To jeszcze taki mały, malutki węgielek, który trafia do naszego serca, taka, można powiedzieć, iskra, która może się rozpalić, może się nie rozpalić. Przychodzi nam na myśl, że ten człowiek chciał nas koniecznie skrzywdzić. Jak w tym momencie odrzucamy tą myśl, tak, gasimy ten węgielek, to prawie nie tracimy żadnej siły. Więcej tego często, jak my jeszcze jesteśmy niegłodni, niezmęczeni, są dobre warunki, to ten węgielek sam sobie gaśnie i nie trzeba dla tego jakichś wielkich umiejętności. Czy na przykład może tak się zdarzyć, że wobec pewnych ludzi szybko denerwujemy się, tak? A wobec innych nie denerwujemy się. I ten węgielek albo trafia na taką ziemię, która się nie pali, albo trafia po prostu w kupę drzewa, która od razu się rozpala. Także to też zależy od sytuacji, od tych osób, które otaczają nas, bo zwykle na takich swoich najbliższych szybciej denerwujemy się, a osób zewnętrznych, nieznajomych umiemy wstrzymać się od gniewu. Drugi krok to przyjęcie tej myśli. To znaczy, że my z tą myślą zgadzamy się. Tak, konieczne ten człowiek chciał nas krzywdzić. No i od tego, że my zgadzamy się z tą myślą, następuje ten drugi krok. My już zaczynamy się pomału się dmuchać na ten węgielek. Węgielek się rozpala. Podrzucamy jakieś małe patyczki, żeby ogień coraz większy stał się. I następuje trzeci krok, taki jak złość i denerwowanie. Ale to jeszcze w środku nas, tak? My jeszcze nie wypuściliśmy jego z siebie na trzecim kroku, tylko w środku wszystko się gotuje. I w tym momencie też jeszcze to ognisko małe można lekko zwalczyć, bo nie wypuściliśmy z siebie. Święci ojcowie mówią o modlitwie, ja jeszcze dodam, to czasem pomaga po prostu się gdzieś schować w takim momencie, gdzie czujemy, że możemy coś powiedzieć, czujemy, że to będzie bez sensu, no to lepiej się schować, wystygnąć i spokojnie wrócić. I często w tym momencie, na tym trzecim kroku, my sami siebie okłamujemy. Bo my mówimy sobie, że jak wypuszczę z siebie i powiem, to będziesz siebie lepiej czuł. Tak, będziesz siebie lepiej czuł 2-3 sekundy. Ale później te odczucia będą gorsze niż wtedy, kiedy my wtrzymamy i nie wypuścimy. Bo tak, te 2-3 sekundy trzeba się schować, pomodlić się, uspokoić się, ale później, kiedy my nie wypuścimy z siebie i nasze najbliżsi nie dogadają się, że nie zrozumieją, że my chcemy się pokłócić, no to te problemy, on zniknie. Bo i my już nie będziemy pamiętać po 2-3 minutach często. I relacje nie będą popsute. Także w tym momencie często zatrzymamy się na tym trzecim kroku, bo pierwsze dwa kroki przelatują za pół sekundy często, a na tym trzecim łatwiej się zatrzymać, bo też mamy przyzwyczajenie, że wobec osób nieznajomych, no to zwykle staramy się gdzieś siebie wstrzymać. I nawet coś pomyślimy, coś się zdenerwujemy w środku, no to raczej nie powiemy. Dlatego i w domu często w tym momencie siebie łatwiej złapać, bo zwykle jednak przed tym, jak powiedzieć, no coś tam gdzieś tam pomyślimy. Nie zawsze, ale jednak taka pewna świadomość istnieje. No i następny krok to oczywiście słowo. Tak? Słowo, które wylata i którego ciężko od nich wrócić. Słowa oczywiście w momencie gniewu padają bardzo ostre często, bo w momencie gniewu zamykamy oczy, nie wiemy, co się dzieje naokoło, tylko wypuszczamy siebie tą złość, która najczęściej ta osoba, która, no powiem tak, prowokuje w cudzysłowie, bo najczęściej nie prowokujemy, sami siebie prowokujemy, no nam wtedy w gniewie się wydaje, że ona nas prowokuje, najczęściej nie jest winna. W tym sensie, że człowiek, nie wiem, wydał nam 1% jakiejś swojej złości, coś powiedział, a my staramy się na tą złość odpowiedzieć jeszcze większą złością. No i wychodzi ząb za ząb, oko za oko. Tylko my już nie jedno oko wyrywamy, a dwa, czy więcej tego. Albo za oko staramy się już zabić człowieka. Nie, bo często jak my zdenerwowani i coś powiemy, to zawsze to jest więcej, albo staramy się powiedzieć więcej niż ta osoba, no, której w jakiś sposób to nieporozumienie zaczęło, na przykład jak nie my zaczęliśmy. Następny krok po słowom to już uczynek. Tak? Uczynek może być różny. Często dochodzi do jakiegoś może uczestnictwa rąk, ale uczynek może być też inny. Możemy jakoś ze złości zrobić coś złego dla tego człowieka, tak? jak to nie jakiś osoba gdzieś tam w pracy, no to możemy jakąś przykrość inną zrobić. I to też może być nie od razu, nie, też, ale gniew też często jest przyczyną naszych uczynków. No i ostatni etap, który najdłuższy, to pamięć zła. Bo pamięć zła też jeszcze przez długi czas może pozostawać. I często w życiu jest tak, że po 10, po 15 latach pamiętamy rzeczy, które wydarzyły się w ciągu 2-3 minut. Jakaś osoba powiedziała coś, co nas bardzo wzruszyło i nawet może wtedy nie powiedzieli żadnych słów, nie zrobili żadnego uczynku, ale złość wobec tego człowieka dalej pozostaje z nami. My ten ciężar dalej nosimy ze sobą. Tak bardzo często zdarza. No i ta pamięć zła to też może być przyczyną kolejnych, kolejnych i kolejnych grzechów, włączając w to, że powiększa nasze to przyzwyczajenie i może być powodem też innych zdenerwowań, może być powodem nieporozumień z innymi osobami. Oczywiście warto zahamować na każdym etapie, na każdym momencie tej namiętności, tego grzechu. Jak na momencie myśli, tak? Przed słowami, po słowach, po uczynku. Jak możemy się wstrzymać od tego grzechu? No, pierwszy moment to oczywiście modlitwa. Modlitwa, żeby się nawrócić, żeby pomyśleć i zobaczyć na siebie ze strony. Oczywiście tu oprócz modlitwy potrzebna cierpliwość. Lepiej 10 razy pomyśleć, niż jeden raz powiedzieć. Bo bardzo często przyczyną naszego gniewu jest egoizm. Ja zapomniałem o tym powiedzieć. Samolubstwo. Egoizm, że my myślimy o siebie o jak czymś najważniejszym. I jak ktoś coś mówi, no to jak on mógł tak wobec mnie powiedzieć. I egoizm bardzo często stawianie siebie na pierwszym miejscu, tak? Jest powodem naszego gniewu. No i odwrotnie, jak to jest powodem naszego gniewu, to znaczy nam potrzebna pokora. Pokora i cierpliwość, tak? Pokora, cierpliwość, tak jak mówi psałtyrz, człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. Zgubiłem myśl. Skutki gniewu. Ja już mówiłem, że skutkiem gniewu często jest to, że... chciałem powiedzieć o wybaczeniu. Trzeci ważny moment w walce z tym grzechem jest oczywiście wybaczenie. Przy czym w każdym momencie można poprosić o wybaczenie. Oczywiście jak tylko to myśli, czy jakieś wewnętrzne nasze zdenerwowanie i człowiek się nie dowiedział, no nie ma sensu jeszcze prosić o wybaczenie, ale jak tylko my powiedzieli słowo, czy w jakiś sposób ten człowiek mógł zrozumieć, że my zdenerwowaliśmy, no to trzeba poprosić jak najszybciej tego człowieka o wybaczenie. Przy czym jest też taka rzecz, na którą też często nie zwracamy uwagi. Często jest tak, że robimy coś zewnętrzne, tak? I wewnętrzne też poczucie przychodzi. Nie wiem, robimy coś ciałem i dusza też odczuwa sens tego. Nie wiem, robimy pokłon, tak? No i taki modlitewny nastrój wpada i nasza dusza. Albo na przykład kogoś witamy za ręce. No to przekazywanie mikrobów, sami witanie za ręce, tak? Sami nic, no żadnego nie ma. Ale my w to wkładamy sens taki wewnętrzny. taki, no można powiedzieć, sens związany z umysłem, z naszą duszą, z naszymi emocjami. I kiedy kogoś witamy, no jakiś odczuwamy jeszcze jak najbliższą jakąś osobę, jakieś emocje pewnego rodzaju. I tak samo z wybaczeniem. Bardzo często jakby krok naszego ciała jest przed krokiem naszej duszy. I często jak pokłócimy się, najlepiej nie czekać, kiedy wewnątrz też my wybaczymy, bo tam jeszcze te węgielki się palą, ale poprosić o wybaczenie zewnętrzne. Umysł nam podpowiada, że popełniliśmy błąd. I kiedy my prosimy zewnętrznie o wybaczenie, mówimy, wybacz mi, denerwowałem się, to i wewnątrz też te węgielki gasną i serce się łagodzi i uspokaja się. Także to jest też ważne, jak najszybciej poprosić o wybaczenie. Prośba o wybaczenie ma jeszcze jeden wymiar. Im szybciej prosimy o wybaczenie, tym następnego raza szybciej zatrzymujemy się. Bo pamięć o tym, że my prosiliśmy o wybaczenie, pomaga nam następnego razu się wstrzymać od tego gniewu. Albo wcześniej zahamować. Także to jest też bardzo ważne. Przy czym często my podchodzimy do tego wybaczenia w taki sposób. No ja nie pierwszy powiedziałem, to i nie będę prosił o wybaczenie. I to jest też błąd. Bo w relacjach międzyludzkich nie istnieje tej relacji jak jakaś, co istnieje oddzielnie od człowieka. Nasze relacje istnieją wewnątrz nas. Jak my w jakiś sposób popsuli te relacje, popsuli most tak, do drugiego człowieka, no to musimy jego ze swojej strony odbudować. I nawet często się zdarzają takie sytuacje, kiedy my mamy rację, tak? Ale pozwoliliśmy na ten gniew. Powiedzieliśmy te niedobre słowa, tak? Odreagowaliśmy. Moglibyśmy spokojnie odreagować. Mogliśmy tego człowieka uspokoić w jakiś sposób, tak? A my też tej złobą napełniliśmy. No i za tą złobą poprosimy o wybaczenie. Wybacz mi, może za dużo powiedziałem. I nie wiemy, jak ta druga osoba reaguje. Tak ona może powiedzieć, dobrze, wybaczę. A może w środku się dalej denerwować i mieć złość na nas. A może w ogóle odwrotnie, ona tylko pokazuje taki widok, a w środku być wszystko dobrze. My tego nie wiemy. I dla nas to jest zamknięte. Ale jak my poprosimy ze swojej strony, no to ze swojej strony będziemy ten most mieć odbudowany z powrotem. Tak jakby z człowiekiem gdzieś tam w pracy pokłóciliśmy. On może zaczął pierwszy i tak dalej. Ale my na koniec tego nieporozumienia, na koniec, słuchaj, wybacz, no zdenerwowałem się, może nie mam racji tego. Pożegnałem, pójdę do domu i następnego dnia przyjdę i podam jemu rękę. Bo ja wczoraj odbudowałam te relacje. A jakby nie odbudowałam te relacje, przyszedłem do pracy i nie wiem, czy podać jemu rękę, czy nie podać jemu rękę, czy on dalej się denerwuje, czy tego, czy kibuje jakby tej reakcji i tak dalej. Myślę o tym, w głowie się kręci, przeżyłem za to. Chociaż można było wcześniej pokój wybudować i nie mieć to, i mieć to z głowy. Skutki gniewu. Mówiłem, że już zamykamy wtedy oczy i nic nie widzimy, ale oprócz tego skutkiem gniewu i takim, no, że żałujemy siebie, mówimy sobie, że nas wszyscy obrażają, że wszyscy takie niedobre, my tylko dobre, no i zaczynamy w jakiś sposób załagadzić tą wewnętrzną ból, tę złość, tak, to denerwowanie, które istnieje dalej już jak i pamięć zła w naszym sercu. No zaczynamy zajadać, tak, żeby ciało się uspokoiło. Zaczynamy używać alkohol. Często jest też. Często jest, nadużywamy wtedy telewizoru czy komórki. Chcemy się odgrodzić od wszystkich, tak? Jak człowiek się obraża na wszystkich, no to się zamyka w pokoju, włącza telewizor i leży na kanapie. Albo komórka tak samo, zamykanie się w sobie. Też to gniew i nasza złość może być przyczyną smutku, a przez smutek i innych grzechów. I oczywiście nasza złość i denerwowanie wobec ludzi, skutkiem tego jest popsucie relacji z Bogiem. Pamiętamy wszyscy z Ewangelii słowa Chrystusa, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Tak w Ewangelii od według Mateusza słyszymy te słowa Chrystusa. I popsucie przez nasz gniew, przez nasze denerwowanie, przez nasze uczynki relacji z bliskimi, z ludźmi ogólnie, z każdym człowiekiem też wywołuje popsucie naszych relacji z Bogiem. Dlatego też często słyszymy od świętych ojców w psalmie 50 to jest, że przed modlitwą staramy się wybaczyć tak wszystkim, mieć pokój ze wszystkimi, dlatego, że to też wpływa na nasze relacje z Bogiem. I jeszcze jeden moment, który też bardzo pomaga walczyć z gniewem. Często, kiedy denerwujemy się, to usprawiedliwiamy siebie. Tak, nasz egoizm pomaga nam siebie usprawiedliwić, a nie usprawiedliwić drugiego człowieka. I to też jest błąd, bo jak tylko stawimy siebie wyżej od tego człowieka, tak, to od razu, momentalnie mamy rację, on już nie ma racji. Chociaż jesteśmy na takim samym poziomie. Bardzo pięknie o tym mówi święty Avva Dorotheusz, Avva Dorothei. Też w jego książce dużo jest poświęconych momentów gniewu. I on mówi, że warto się modlić za tego człowieka, który nas obraził. I modlić się nie tylko z takim pychą. Ja taki dobry, a on taki zły. A odwrotnie on mówił. Tam mówiłem o monasterze, o współbraciach w monasterze. I on tam mówił, że trzeba modlić się za tego brata z słowami, że niech Pan Bóg, Gospodzie, pomiluj tego i tego. I jego modlitwami mnie też. To znaczy jego modlitwami też, żeby mnie zmiło się. Żeby tego brata stawić jakby wyższe, wywyższać od siebie. Nie, że to jest też bardzo ważne, bo my często usprawiedliwiamy siebie i w każdej sytuacji mamy rację. Ale to jest błąd, bo w każdej sytuacji musimy myśleć z miłością o drugim człowieku. Jak tylko inna osoba słyszy najważniejsze, najwspanialsze, najprawdziwsze rzeczy, ale powiedziane z gniewem, to ona słyszy tylko gniew. Tak? Tak jak do czystej wody dodać niedużo jakiegoś brudu, no to już to nie czysta woda, tak? I człowiek już przyjmuje tą wodę jako brud, a nie jak wodę w ogóle. Tak samo jak my chcemy powiedzieć dla swoich dzieci, dla swoich bliskich coś naprawdę ważnego, ale z gniewem i zdenerwowaniem, no te osoby odczuwają gniew i denerwowanie. A musimy podejść do nich z miłością, tak? Bo my chcemy ich czegoś nauczyć. No a żeby nauczyć, trzeba mieć otwarte oczy z jednej strony, a gniew zamyka oczy. A z drugiej strony musimy zobaczyć, jak im pomóc. Bo mówienie prawdy nie zawsze pomaga. Ja jako kapłan na przykład często jest w takiej sytuacji trudnej. Człowiek przychodzi na spowiedzi i ja muszę mu coś powiedzieć. Ale powiedzieć nie tak dużo, żeby on jeszcze raz przyszedł na spowiedź. I nie tak mało, żeby jakaś praca nad sobą była. I to jest bardzo trudne często, bo te granice bardzo cienkie. Tak samo my ze swoimi bliskimi, jak chcemy zrobić im jakąś uwagę zwrócić, tak, na coś, no to musimy pomyśleć, jak tą uwagę zwrócić, żeby nie było tego grzechu gniewu. Tak jak kierowca jedzie samochodem i z daleka jeszcze patrzy, że są jakieś niebezpieczeństwa na drodze, tak, to wcześniej stara się przyhamować, czy zwrócić uwagę na to. Tak my też w relacjach z ludźmi musimy być uważni. I na koniec jeszcze z pryczy Salomona dodam cytat: cierpliwy jest lepszy niż bogater, a ten, kto panuje nad sobą, lepszy niż zdobywca miasta. I świętej Ambrozy z Optyny zwykł wypowiadać się krótko i trafnie. I mówił: domem duszy jest cierpliwość, pokarmem duszy jest pokora. Jeśli w domu nie ma pokarmu, mieszkaniec wychodzi. Jeszcze ja wrócę niemnogo trochę do swojego wykładu, bo często można spotkać jeszcze takie słowa jak gniew Boży. I oczywiście gniew Boży nic z grzechem nie jest związany. Tym bardziej, że Bóg w ogóle nie grzeszy i w nasz sposób nie może się gniewać. To jest raczej po prostu taki ludzki wyraz, który przypisujemy Bogu. No bo Bóg nie może się gniewać, nie może zamykać oczy. Często też możemy spotkać takie słowa jak gniew sprawiedliwy. Tak? I to też jakby cienka granica między jakby takim gniewem jako grzechem i gniewem jako chęcią do jakichś zmian. Tak, możemy się gniewać wobec swoich grzechów, tak? Tylko żeby to było nie powodem do opuszczenia rąk, a odwrotnie powodem do walki z grzechami ze swoimi. Tak, i w tym sensu gniew może być nawet przydatny, bo możemy tylko wobec siebie, tak? I tylko żeby to było jednak nie smutek, nie powodem smutku, a powodem jakichś zwycięstw nad grzechem. Także i gniew sprawiedliwy przeciwko jakimś grzechem, które widzieliście jakieś, nie wiem, święty ojcowie, czy najczęściej tam prorocy w Starym Testamencie mieli taki sprawiedliwy grzech, kiedy, nie wiem, Mojżesz rozbił tego złotego cielca na przykład i tak dalej. Ale ten taki gniew i, no można powiedzieć, rewność po Bozie, to tak się często mówimy, oni w żaden sposób, moim zdaniem, nie są związani z naszymi namiętnościami i z naszym gniewem jako grzechem. I kiedy tak naprawdę ja nie pamiętam kontekstu tego cytatu, żeby dobrze odpowiedzieć, co miał na myśli święty apostoł Paweł. Nie, kontekstu. Bo apostoł Paweł wszystko w kontekście. Gniewajcie się, nie zagrzeszajcie.
Wykład w Radiu Ortodoksja.